Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Smaus i zapraszam Państwa na kolejny odcinek IBT Podcast. Moim dzisiejszym gościem jest doktor nauk medycznych, farmaceuta, pan Ariel Libert, pracujący na co dzień w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać na temat leków, na temat suplementów diety i na temat medycyny naturalnej, właśnie okiem farmaceuty. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry Państwu. Myślę, że temat bardzo interesujący i przydatny wszystkim, także zapraszamy do wysłuchania.
Rozpocznę takim pytaniem, które będzie wstępem do kolejnej rozmowy. Na aptecznych półkach możemy spotkać się z masą najróżniejszych preparatów. Proszę wyjaśnić nam, czym różnią się leki na receptę, leki bez recepty i suplementy diety.
Pytanie jest bardzo trudne. To prawda, na aptecznych półkach spotykamy się z coraz szerszą gamą tych preparatów. Czasami mam wręcz wrażenie, że te apteki zaczynają przypominać takie sklepy czy też markety wielobranżowe. Natomiast faktycznie powinniśmy się skupić na tej trójce. Leki na receptę, jak sama nazwa wskazuje, są to leki, których nie kupimy bez dokumentu, którym jest recepta. No, wcześniej to był dokument papierowy, teraz jest w postaci elektronicznej. Natomiast suplementy diety to jest coś zupełnie innego niż leki. Suplementy diety jest to tak naprawdę żywność, jeżeli chodzi o dopuszczenie do obrotu. Oczywiście są pewne różnice, o których potem powiem, ale pamiętajmy o tym, że jest to tylko i wyłącznie żywność. To nie są produkty lecznicze.
Wiemy, że na hasło lek jesteśmy troszkę bardziej ostrożni jako konsumenci. Natomiast to hasło suplement diety powoduje, że często sięgamy po nie bez jakiejś większej kontroli. Czy suplementy diety można przedawkować i czym grozi takie sięganie właśnie po tego typu preparaty bez konsultacji ze specjalistą?
W świetle prawa suplement diety jest czymś, co powinno wspomagać funkcjonowanie zdrowego organizmu, czyli powinien odżywiać lub wspomagać prawidłowe funkcje organizmu. Czyli de facto suplement diety nie może leczyć. Natomiast suplementy diety oczywiście można przedawkować, tak jak leki. Często jest tak, że substancje, które znajdują się w suplementach, znajdują się też w lekach, natomiast w suplementach są w dużo niższym stężeniu, jest ich po prostu mniej. Jeżeli oczywiście pacjent weźmie tych suplementów bardzo dużo, przedawkuje daną substancję.
Tak jak pan powiedział, te hasła, że dany suplement wspomaga funkcję tego procesu, są kuszące dla pacjentów.
Znaczy ja myślę, że ogólnie to jest tak samo i w lekach, i w suplementach. Jeżeli chcemy już modyfikować naszą farmakoterapię, jakąkolwiek terapię, dodawać coś, odejmować, zmieniać, zawsze powinniśmy zaciągnąć takiej dodatkowej opinii specjalisty. To niech to nie będzie ten specjalista internetowy, tak zwany doktor Google.
Z takich wskazówek dla pacjentów, proszę nam przybliżyć z punktu widzenia farmaceuty, jak należy przyjmować leki, jak należy przyjmować suplementy.
Odpowiedź jest bardzo prosta, tak jak zaleca to lekarz lub farmaceuta, czyli jeżeli mamy powiedziane, że coś przyjmować przed jedzeniem, róbmy to przed jedzeniem. Jeżeli mamy powiedziane, że coś przyjmować dwa razy dziennie, róbmy to dwa razy dziennie. Takim przykładem jest na przykład antybiotyk, który często mówi się, proszę przyjmować co 8 godzin, co 12 godzin, natomiast my jako pacjenci mówimy, bo też zdarza mi się być pacjentem, często robimy tak, a godzina w tą, dwie godziny w tą, niekoniecznie gra to aż tak dużą rolę. Wręcz przeciwnie, drodzy Państwo, to jeżeli coś trzeba brać co 8 godzin, coś trzeba brać dwa razy dziennie, to tak robimy. Jeżeli coś trzeba brać na czczo, czyli bez jedzenia, bez picia, bez leków, to również tak się do tego stosujemy. To myślę, że na czczo to możemy jeszcze troszeczkę rozwinąć, drodzy Państwo. Na czczo nie znaczy jestem głodny, czyli nie znaczy tylko bez śniadania, tylko bez jedzenia, bez picia, bez leków od 6 do 8 godzin. Natomiast jeżeli przyjmujemy na przykład żelazo, to jest szczególnie częste wśród pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. I takie żelazo popijemy sobie kawą lub herbatą, to w kawie lub herbacie znajdują się naturalnie taniny, które nam hamują wchłanialność tego żelaza. Czyli to jest bardzo istotne, aby dowiedzieć się, jak dane preparaty przyjmować. Nie wiemy, czy możemy dany lek spożywać z daną żywnością, bo to też jest bardzo duży problem, to już na osobne spotkanie, czyli takie niezamierzone relacje pomiędzy lekiem a żywnością, to odsyłam zawsze do ulotki. Teraz mamy bardzo dużo też aplikacji, systemów informatycznych, które nam w tym pomagają. No i dopytujemy się lekarza, farmaceuty, dietetyka, jak dany preparat przyjmować dobrze, aby nie zniszczyć, czy też nie zniwelować jego działania. Drodzy Państwo, jak dany lek przyjmować, farmaceuta w aptece jest po to, aby Państwu to wytłumaczyć. To jest też nie tylko jego przywilej, tak naprawdę obowiązek.
Zawsze też można sięgnąć do ulotki.
Tak, to teraz do ulotki, to może jeszcze powiem, do czego jeszcze. Jeżeli mamy ulotkę, to oczywiście teraz tak, suplementy diety same w sobie tą ulotkę mogą mieć, ale nie muszą. Każdy lek natomiast ulotkę mieć musi. Ulotkę, gdzie są powiedziane informacje o tym leku, takie dla pacjenta. Ulotka jest dokumentem dla pacjenta, skierowany stricte dla pacjenta, czyli wskazania, przeciwwskazania, działania niepożądane, co jest w środku, w jakiej dawce, jak stosować, czy nadczo, czy nie nadczo itd., itd.
Wracając jeszcze do przyjmowania leków, myślę, że takim punktem, który powinniśmy tutaj podkreślić i wzmocnić, to czym popijać leki?
Tak, to jest bardzo ważne pytanie i częsty błąd. Więc taka złota zasada, drodzy Państwo, jak się pytam często pacjentom, czym popijają leki, to słyszę kawa, herbata. To oczywiście, drodzy Państwo, nie, to nie jest dobre rozwiązanie. Czasami woda mineralna. Woda mineralna też nie jest dobrym rozwiązaniem. Drodzy Państwo, jeżeli nie jest napisane, żeby coś rozpuszczać, na przykład w ciepłej wodzie, to złotą zasadą jest, że leki popijamy wodą przygotowaną w temperaturze pokojowej. I to jest taka złota zasada. Takie jedno odstępstwo, gdzie można by było o nim od razu powiedzieć, to jest, jeżeli chodzi o żelazo. To tak będę wracać do tego żelaza, bo wiem, że wielu z Państwa no niestety musi mieć tą dodatkową suplementację preparatami żelaza. Żelazo, drodzy Państwo, czasami warto popić szklanką soku pomarańczowego, ponieważ tak jak kawa, herbata hamuje absorpcję żelaza, tak witamina C pomaga, żeby ono się lepiej wchłaniało. Natomiast też oczywiście ustalić to z lekarzem, ustalić to z farmaceutą, czy możemy coś takiego zrobić, bo o ile żelazo tak, o tyle bardzo wiele preparatów absolutnie nie powinniśmy łączyć z jakimikolwiek produktami cytrusowymi. To często się mówi o soku grejpfrutowym, ale to dotyczy też cytryn, limonek i tak dalej. Jak mamy jakiekolwiek wątpliwości, wszystko popijamy przygotowaną wodą, taką w temperaturze pokojowej. Myślę, że to jest taka najlepsza zasada.
Tak jak Pana słucham, mam takie wrażenie, że pacjenci, czy nawet no my sami, jak tutaj siedzimy, przyjmujemy różne leki i właśnie przez to, że czasami no, nie do końca stosujemy się do tych zasad, popijamy nie tym, czym powinniśmy.
I to bardzo często to robimy, drodzy Państwo. Niestety bardzo często tak się dzieje. Jest też takie zjawisko farmacji nazywane polipragmazją, czyli polipragmazja jest to nieuzasadnione spożywanie nadmiernej ilości leków. I na przykład nie powinno się spożywać leku na działanie uboczne innego leku. To jest błąd. Czyli jeżeli przyjmujemy jakiś lek, wystąpi nam działanie uboczne, to wtedy zmieniamy lek, zmieniamy farmakoterapię. Taki przykład ibuprofen, wszystkim znany, to jest nazwa jak gdyby substancji, potrafi podnieść ciśnienie krwi. No, jeżeli jesteśmy na granicy, wejdziemy w nadciśnienie. Dostajemy leki na nadciśnienie, taka grupa inhibitora acetylokonwertazy, na przykład popularne leki, powodują suchy, męczący kaszel. Wtedy na ten kaszel idziemy do innego lekarza, czyli mamy kaszel po lekach na nadciśnienie, które nadciśnienie mamy przez ibuprofen, dostajemy leki na kaszel, mamy zawroty głowy. Idziemy, dostajemy leki na zawroty głowy i robi nam się taka karuzela, gdzie z jednego leku zrobiło nam się pięć. Także, drodzy Państwo, no, jest to bardzo zagmatwane, absolutnie też nie opieramy się na informacjach w internecie. Tak? To też tutaj na to trzeba uważać, ale faktycznie jest tak, że przyjmujemy bardzo wiele leków niezasadnie.
To jest bardzo interesujące wszystko, o czym Pan mówi. Myślę, że wielu z nas nie ma świadomości, jak należy właśnie przyjmować leki prawidłowo. Natomiast jak należy przechowywać leki?
I znowu odpowiedź jest bardzo prosta, tak jak jest to zalecane. Jeżeli mamy napisane, to odsyłam oczywiście do ulotki. W farmacji określone nazwy temperatur mają swoje określone przedziały. Na przykład temperatura pokojowa to jest od 15 do 25. Jeżeli jest napisane, żeby w lodówce, to przechowujemy w lodówce. Jeżeli w temperaturze pokojowej, niech to będzie osobne pudełko, osobna szafka na to przeznaczona, w suchym, zaciemnionym miejscu. Oczywiście z ograniczonym dostępem czy brakiem dostępu dla dzieci, bo to też jest bardzo istotne, czyli suche, zaciemnione miejsce, odpowiednia temperatura, absolutnie nie narażamy leków, preparatów na wilgoć. Jeżeli coś ma swoje oryginalne opakowanie i słoiczku, niech ten słoiczek będzie dobrze zamknięty, szczelnie zamknięty. Myślę, że to są takie najważniejsze tutaj wskazówki.
Czyli podsumowując, jeśli chodzi o leki, o suplementy, przyjmujemy je zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty, przechowujemy zgodnie z informacją zawartą w ulotce.
Tak.
Natomiast proszę nam przybliżyć różne postaci leków. Wiem, że pacjenci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit przyjmują nie tylko leki w postaci doustnej. Z jakimi jeszcze formami mogą się spotkać?
To jest całe spektrum tak naprawdę. Musimy rozróżnić jak gdyby formy leków, czy też postacie leków od drogi podania. W przypadku pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit drogi podania mogą być wielorakie. Jest postać doustna, ale jest też postać pozajelitowa. Są to leki we wlewach, są to maści, czyli postać transdermalna, gdzie aplikujemy coś na skórę. Są to leki oczywiście doodbytnicze, także sposoby podania praktycznie wszystkie mogą dotyczyć tej grupy pacjentów, natomiast postacie również podobnie. Czyli mamy czopki, mamy tabletki, mamy kapsułki, mikrokapsułki, mamy leki matrycowe, mamy wlewki przy lekach aplikowanych doodbytniczo. Drodzy Państwo, jeżeli chcą Państwo aplikować sobie jakieś preparaty i powiedzmy, nie wiem, było zapalenie odbytnicy w przebiegu wrzodziącego zapalenia jelita grubego, a w domu zostały mi czopki z ostatniego leczenia, to sobie zaaplikuję czopki. Drodzy Państwo, jeżeli choroba dokonała progresji i te zmiany już są wyżej, to taki czopek może nie pomóc. Tak? Czyli nie bierzemy tego, co mamy w domu, nie bierzemy tego, co bierze syn, mama, tata, albo tego, co zostało, tylko konsultujemy się z lekarzem, bo być może to, co było 2 miesiące temu, to teraz już nie będzie.
No właśnie, to jest chyba bardzo częsta pułapka, w którą wpadamy, że...
Myślę, że my wszyscy,
że
niestety.
My wszyscy.
Tak.
My wszyscy. Że no zostało w blistrze ileś tabletek, no to wykorzystam i sam sobie zaaplikuję.
Jest to duży problem. No ze zgrozą teraz patrzę na wszelkie grupy na Facebooku, gdzie pacjenci piszą niekoniecznie, że nie mogę czegoś kupić, bo nie ma czegoś w aptece, tylko czy ktoś ma na przykład, nie chcę tutaj mówić nazwami oczywiście, czy ktoś ma dany lek, bo kiedyś tam brałem, teraz znowu mam zaostrzenie, jest problem, żeby dostać się do lekarza, no to drodzy Państwo, naprawdę z wielką dozą ostrożności. Także to nie to, co nam zostało w domu, nie to, co pomogło komuś, każdy jest inny i stosujemy taką terapię indywidualną.
Myślę, że to jest bardzo ważna uwaga i wskazówka dla pacjentów i pamiętajmy o tym, że każdy lek przyjmujemy z rozwagą.
Nie ma leków całkowicie bezpiecznych. To jest takie zdanie, które zawsze powtarzam. To, że słyszymy, że dany lek jest bezpieczny, to, że możemy go kupić na stacji benzynowej, nie znaczy, że tam lek jest całkowicie bezpieczny i nie ma leków całkowicie bezpiecznych, ani leków, ani suplementów.
No właśnie ubiegł Pan moje kolejne pytanie, bo chciałam zapytać o te leki dostępne na stacjach benzynowych, które możemy kupić przy okazji tankowania paliwa. Wiemy, że są to leki szeroko dostępne.
W lekach bez recepty ryzyko działań niepożądanych jest mniejsze niż w lekach na receptę, natomiast nadal występuje i jest realne.
Wszystko jasne. W związku ze specyfiką nieswoistych zapaleń jelit, czy są jakieś grupy leków właśnie z tych dostępnych bez recepty, na które szczególnie powinni być wyczuleni pacjenci, czy to z chorobą leśniowskiego Crohna, czy z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego?
Grupy podstawowe dla pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, gdzie trzeba by było szczególnie uważać, to myślę, że tak z miejsca wymieniłbym dwie grupy preparatów. Pierwsza to właśnie niesteroidowe leki przeciwzapalne, bardzo powszechne w naszym kraju. Działają przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Teraz, drodzy Państwo, te niesteroidowe leki przeciwzapalne, one są dobrymi lekami. Owszem, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne, to jest pierwsza taka grupa. Warto tu nadmienić, że mamy popularne leki, które często są zaliczane do tej grupy, ale tak niekoniecznie do niej należą, czyli paracetamol. I paracetamol, drodzy Państwo, jeżeli są jakieś dolegliwości bólowe, jest takim lekiem pierwszego rzutu u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Tak, ale z ostrożnością. A drugą grupą, jedną z najczęściej kupowanych grup leków bez recepty nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie, są inhibitory pompy protonowej. Leki często sprzedawane jako leki na zgagę, na jakieś pieczenia, refluksy i tak dalej. One mogą nam maskować objawy choroby, po prostu. Czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory pompy protonowej. To te dwie bym wymienił tak z miejsca.
Wspomniał Pan w przypadku leków przeciwzapalnych o działaniach niepożądanych i chciałabym troszkę bardziej ten temat rozszerzyć. Proszę nam przybliżyć, co to są te działania niepożądane, dlaczego w ulotce możemy czytać o działaniach, które występują bardzo często, często, rzadko, co to oznacza w praktyce?
Znaczy tak, działania niepożądane, to jak gdyby, jeżeli chodzi o taką definicję, są to takie niezamierzone, niekorzystne działania związane z przyjmowaniem leków w dawce, która jest zalecana. Tak, to jeżeli ktoś przyjmuje więcej, no to jest to przedawkowanie, to jest zupełnie inny schemat. Czyli mamy zaleconą dawkę leku, ten lek powinien nas leczyć i nie powinien wywoływać skutków ubocznych, a mimo tego wywołuje. To jest działanie niepożądane. Natomiast faktycznie w każdej ulotce, jeżeli chodzi o leki, będzie informacja, że dane działanie występuje często, bardzo często, niezbyt często i tak dalej. Czyli jeżeli mamy często, to zawsze będzie to dany odsetek pacjentów, u których dane działanie niepożądane wystąpi. To w przypadku chociażby bardzo często, to znaczy, że działanie niepożądane wystąpi u więcej niż 10%, no, znaczy 10 lub więcej procent pacjentów, którzy przyjmują. Ja zawsze zwracam uwagę na to niezbyt często, bo załóżmy, na przykład mamy w ulotce coś takiego, że niezbyt często dany lek może powodować jakieś poważne działanie niepożądane. To co nam zostaje w głowie, to słowo często. Prawda? Bo to no często to często. Natomiast niezbyt często znaczy, że u pacjentów, którzy przyjmują dany preparat, to działanie niepożądane będzie występować u jednego na od 101 pacjentów do nawet 1000 pacjentów. Natomiast, drodzy Państwo, wszyscy boimy się działań niepożądanych. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy zalecane leki, to dużo większym ryzykiem złego wpływu na nasz stan zdrowia skutkuje przerwanie terapii. Oczywiście mamy na uwadze działania niepożądane. Jak tylko coś się dzieje, coś, co nas zaniepokaja, od razu idziemy do lekarza, mówimy o tym, mówimy o tych wszystkich naszych obserwacjach. Nawet jak nam wydają się to nieważne obserwacje, na przykład jakaś wysypka skórna, która była, ale minęła, a następne podanie leku już było ok. Zawsze o wszystkim informujemy. Zawsze też, drodzy Państwo, jeżeli macie już stwierdzone uczulenie na jakieś leki, to też jest taka ważna informacja. Drodzy Państwo, jeżeli przyjmują Państwo jakieś leki przewlekle, mają Państwo jakieś uczulenie, alergię, proszę napisać takie oświadczenie na kartce. Ja taki i taki z datą przyjmuję takie i takie i takie preparaty, jestem uczulony na to, na to, na to i trzymać to w portfelu. Ponieważ jeżeli cokolwiek się stanie, nie wiem, utrata przytomności, zasłabnięcie i trafiają Państwo na oddział medycyny ratunkowej, a nie ma możliwości zrobienia z Państwem wywiadu, te leki daje się w ciemno. Czyli taka informacja, co dany pacjent przyjmuje, w jakich dawkach, na co jest uczulony, jest niezwykle ważna.
To bardzo ważne wskazówki. Myślę, że nie tylko pacjenci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. My wszyscy powinniśmy się stosować do tego zalecenia i taką informację, jeśli ją mamy, mieć zawsze przy sobie. Słyszałam o interakcjach między lekami i Pan też wspomniał w swoich poprzednich wypowiedziach o interakcjach. Mówiliśmy o interakcjach z żywnością, o interakcjach z chociażby z sokiem grejpfrutowym przy popijaniu leków. Natomiast biorąc kilka różnych preparatów, tak jak jest to w przypadku pacjentów często z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, takie interakcje między poszczególnymi grupami mogą wystąpić. Czy mógłby Pan rozszerzyć nieco bardziej ten temat?
Oczywiście, to jeżeli chodzi o interakcje, musimy rozgraniczyć, natomiast rozgraniczmy dwie podstawowe grupy. Są interakcje międzylekowe, czyli wracając jak gdyby do źródła, interakcje, czyli niezamierzone relacje pomiędzy jednym lekiem a drugim lekiem i są interakcje pomiędzy lekami a żywnością. No już te pomiędzy lekami a żywnością sobie zostawmy, skupmy się na tych międzylekowych. I teraz, drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Państwa przyjmuje 4 lub więcej leków, a większość zapewne tak, to interakcje międzylekowe są nie do uniknięcia. Zawsze to weryfikujemy ze specjalistą. Drugi taki przegląd, który warto by było zrobić, drodzy Państwo, to przegląd, czy czasem przypadkiem nie jest tak, że przyjmujemy to samo pod inną nazwą. Te nazwy leków, które my znamy tak powszechnie z reklam, te, które kupujemy, to są tak zwane nazwy handlowe. Natomiast jeżeli chodzi o to, co znajduje się w środku, to trzeba by było przyjrzeć się tej nazwie międzynarodowej. Pod każdą nazwą leku musi być napisana nazwa substancji. I teraz, drodzy Państwo, niestety często jest tak, że przyjmujemy różne leki. No Państwo też często o tym wiedzą, chociażby w chorobach zapalnych jelit mamy takie przypadki. Czasami są to leki generyczne, czyli zamienniki i tak dalej. Czyli często jest tak, że nieświadomie wydaje nam się, że nazwa jest inna, a okazuje się, że w środku jest to samo. Czyli mamy inną nazwę, a przyjmujemy to samo i myślimy, no dobrze, ale to są 3 różne leki. Nie, drodzy Państwo, to jest ten sam lek i po prostu biorą Państwo 3 razy tą samą dawkę.
I dawka się kumuluje.
I dawka się kumuluje i mamy bardzo łatwo o przedawkowanie.
Wspomagającego nieswoiste choroby zapalne jelit zaliczamy probiotyki i prebiotyki. Czy mógłby nam Pan powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy tymi pojęciami i też na co należy szczególnie zwracać uwagę przy doborze odpowiednich probiotyków?
Tak, tak, to jest grupa szczególnie istotna, jeżeli chodzi o nieswoiste choroby zapalne jelit. I teraz tak, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o probiotyki, są to żywe drobnoustroje, czyli jakieś bakterie, powiedzmy, to mogą być też grzyby, ale w znaczącym aspekcie są to bakterie, które mają korzystny wpływ na nasze zdrowie. To jest związane z całą mikroflorą, mikrobiotą właściwie przewodu pokarmowego, gdzie, drodzy Państwo, chcemy czy nie chcemy, to w naszych jelitach znajduje się około 2 kg bakterii. One definiują często nasze zdrowie i nasz stan zdrowia. Czyli probiotyki są to żywe mikroorganizmy, które mają wspomagać nasze zdrowie, pomagać nam. Natomiast prebiotyki są to substancje, które odżywiają te mikroorganizmy. Jest też coś takiego jak symbiotyki. To też czasami znajduje się na forach to pojęcie. Jest to połączenie w jednym probiotyku z odżywką, czyli substancją, która ma odżywiać te mikroorganizmy. Oczywiście prebiotyki nie tylko odżywiają mikroorganizmy, często też wspomagają funkcjonowanie komórek i tak dalej, ale to już myślę, że zbyt głęboko będziemy wchodzić w temat.
Te symbiotyki, jeśli mówimy o nich, czy to nie jest taka najlepsza grupa?
Znaczy i tak i nie, bo to co warto wiedzieć, że to nie jest tak, drodzy Państwo, że Państwo sobie kupują na przykład bifidobakterium i jakiekolwiek bifidobakterium będzie zawsze tak samo działało. Jeżeli chodzi o probiotyki, to probiotyki mają tak zwaną szczepowrażliwość, czyli badania, które są prowadzone, jeżeli są, to są na konkretnym, dokładnym szczepie. Czyli ten konkretny szczep ma udowodnione działanie, a inne, nawet jeżeli to będzie ta sama bakteria, ale nie z tego szczepu, może nie działać w ogóle. Oczywiście, jeżeli mamy możliwość symbiotyku i jest tam ten szczep, na którym nam tak bardzo zależy i dodatkowo może być ta odżywka, tak mówiąc kolokwialnie, dla tych bakterii, dla jelit, no to wybieramy symbiotyk. Natomiast czasami naprawdę lepiej wybrać szczep, na którym nam zależy, nawet jak tam nie ma tego prebiotyku. No tutaj zapytała Pani o to, na co zwrócić uwagę. No i tutaj jest bardzo duży i trudny temat, drodzy Państwo. W Polsce faktycznie mamy bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o suplementy diety. I tutaj jest to, co mówiłem na początku. To nie jest tak, że każdy suplement diety od razu jest zły. Absolutnie nie. To wszystko zależy od tego, jakie badania firma przedstawi, jakie certyfikaty. I mamy bardzo dobre preparaty w Polsce, będące suplementami diety, a będące probiotykami. Także, drodzy Państwo, no, w przypadku wyboru probiotyku naprawdę warto podpytać specjalistę, Sprawdzamy datę ważności danego preparatu. To jest też bardzo istotne. I drodzy Państwo, jeśli coś ma dłuższą datę ważności, w przypadku probiotyków tym lepiej, ponieważ faktycznie jest tak, że z czasem po prostu te bakterie wymierają.
Myślę, że jeszcze powinniśmy podkreślić sposób przechowywania probiotyków, prawda?
Tak, to też szczególnie istotne jest to spojrzenie w ulotce, ponieważ nie wszystkie trzeba trzymać w lodówce, ale niektóre tak. I okazuje się, że jeżeli nie są trzymane w lodówce, to wtedy po prostu ta temperatura szkodzi bakteriom i te bakterie wymierają i wtedy nie ma po prostu co nam działać. I tak naprawdę przyjmujemy samą tą otoczkę kapsułkową.
Na zakończenie chciałabym dotknąć nieco tematu medycyny naturalnej i homeopatii. Czy są jakieś naukowe dowody, że homeopatia działa u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit? Co to w ogóle jest homeopatia i czym grozi pacjentowi rezygnacja z takiego leczenia konwencjonalnego na rzecz właśnie medycyny naturalnej?
Temat trudny.
Od razu mówię, pewnie.
Trudny i długi, również dla mnie trudny jako dla farmaceuty, ponieważ niestety spotykałem się z bardzo wieloma sytuacjami, z którymi nie chciałbym się spotykać. Od razu zacznijmy od tego, że jeżeli chodzi o homeopatię, homeopatia to nie jest ziołolecznictwo. Często myślimy, że to samo. Absolutnie nie. Drodzy Państwo, homeopatia są to preparaty, które są bardzo rozcieńczone, czyli one są naprawdę bardzo, bardzo rozcieńczone. To są produkty, których działanie opiera się na podobieństwu działania, czyli podobne leczyć podobnym. Dla przykładu, jak mamy urządlenie osy, to w homeopatii leczymy to bardzo rozcieńczonym wyciągiem z osy. To taki zawsze mówię ten przykład, bo wtedy uzmysławia. Natomiast według homeopatów produkty działają homeopatyczne tym silniej i są bardziej rozcieńczone. One nabierają mocy poprzez kolejne rozcieńczenia, czyli potencjonowanie i wstrząsanie, czyli dynamizację. Natomiast, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o dowody naukowe, to tutaj już tak wesoło nie jest, ponieważ nie ma absolutnie żadnych badań potwierdzających efekt działania homeopatii, żadnych badań, mówię, takich na podstawie evidence-based medicine. Są jakieś tam badania, ale to mamy do niej bardzo duże zastrzeżenia, jeżeli chodzi o ich metodologię, czy sposób przeprowadzenia. Natomiast jeżeli chodzi o medycynę opartą na faktach, nie ma badań, które mówią, że homeopatia działa lepiej niż placebo. No i tutaj jest tam efekt placebo. To jest fascynujące zagadnienie. Drodzy Państwo, efekt placebo polega na tym, że u pewnego odsetka pacjentów, a ten odsetek potrafi wynosić nawet 30 i więcej procent, jeżeli damy pacjentowi coś, co wygląda jak lek, powiemy, że jest to lek, pacjent myśli, że jest to lek, a w środku tak naprawdę jest substancja obojętna, to u kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu procent ta substancja obojętna zadziała. Tutaj prawdopodobnie siła naszej głowy, tak? To zawsze powtarzam pacjentom, że nastawienie do leczenia jest niezwykle istotne, bo to jest połowa sukcesu. Czyli my, nie jest dokładnie zbadane, jak to się dzieje, ale prawdopodobnie nasz mózg stymuluje pewne cytokiny, które działają korzystnie, bo wierzymy w to, że przyjmujemy leki, że będzie nam lepiej. Homeopatia jest bardzo popularna, natomiast jest bardzo kontrowersyjna, również w środowisku personelu medycznego. Homeopatia nie jest zakazana. Homeopatia opiera się na tym, że często mówi się, że to jest metoda naturalna. Natomiast jeżeli nie jest to przeciwwskazane, a ma komuś spowodować, że wzrośnie wiara w leczenie, to proszę bardzo, ale niech to będzie absolutnie tylko i wyłącznie w wyjątkowych przypadkach jako uzupełnienie tej terapii konwencjonalnej.
No i właśnie to powinniśmy podkreślić.
I to też niestety znam takie przypadki pacjentów onkologicznych. To jest bardzo duży problem, gdzie rezygnuje się z terapii opartej na faktach, z naszej medycyny takiej normalnej, na rzecz tej medycyny alternatywnej.
No właśnie, doszliśmy do ziołolecznictwa. Czy ziołolecznictwo to fitoterapia?
Tak, to ogólnie można tak powiedzieć, fitoterapia, czyli, drodzy Państwo, leczenie roślinami. I teraz, drodzy Państwo, od zarania dziejów tak naprawdę leczyliśmy się ziołami i to nie bez powodu. W roślinach znajdują się substancje lecznicze, bardzo dużo produktów pochodzenia aktualnie syntetycznego wcześniej było ekstrahowane z roślin. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, czyli faktycznie zioła mają moc i my możemy leczyć się ziołami. Natomiast na przykład tak samo jak byśmy traktowali lek jako potencjalnie niebezpieczne, tak samo zioła musimy traktować jako potencjalnie niebezpieczne. Czyli zioła mają moc, ale w środku są substancje lecznicze i mogą nam zaszkodzić. Czyli też nie robimy tak, że sobie coś tam zbieramy. Już pomijam to, że często jest tak, że idziemy, zbieramy do lasu. Drodzy Państwo, to przestrzegam. Mamy w naszych lasach rośliny, gdzie zjedzenie chociażby kilku owoców takiej rośliny zabije dorosłego człowieka. Czyli naprawdę tutaj na to uważamy. Czyli jeżeli sprzedaje się w aptece zioła, czy sprzedaje się tak zwaną fitoterapię, to te zioła, które mogą Państwo kupić w aptece, czyli produkty lecznicze ziołowe, one są badane pod kątem ilości substancji.
I bezpieczne.
To nie możemy powiedzieć, że są bezpieczne, bo można je przedawkować, tak? Także to wszystko zależy od stanu pacjenta. Na przykład mamy takie zioło jak dziurawiec, ono będzie nam pomagać w depresji, natomiast, drodzy Państwo, no ono jest bardzo fotouczulające. Natomiast te preparaty, które kupujemy w aptece, to zioło, które kupujemy w aptece, ono może się różnić od tego, które my sobie zasadzimy w ogródku. Absolutnie tak. Więc jak chcemy już fitoterapię taką leczniczą, to skupmy się na tym, co możemy kupić jednak w aptece. To jest przebadane.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przekazał nam Pan ogrom wiedzy praktycznej odnośnie stosowania leków, suplementów, odnośnie medycyny naturalnej. Myślę, że każdy z nas, zarówno osób, które pracują z pacjentami z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, zarówno pacjentów, ich rodzin czy lekarzy, wyniosą z tej rozmowy wiele dla siebie. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i oczywiście podane informacje to były tak ogólnie i w skrócie. Zachęcam Państwa do poszerzenia wiedzy, jakby były jakieś wątpliwości. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że zawsze macie opcję skonsultowania się z lekarzem lub farmaceutą. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie.